Rozmówki polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.
Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Karolina Rogus-Namiotko w audycji Rozmówki Polsko-Polskie. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Martyna Kaczmarzyk, mama Sachlisi, która mieszka w Gruzji. Witaj.
Witam Państwa, witam Ciebie, Karolino.
Jaka jest teraz pogoda w Gruzji?
Właśnie jest piękna pogoda. Mimo że mamy zimę, możemy cieszyć się kilkunastu stopniami z bardzo dobrą słoneczną pogodą. Tak więc warto pamiętać, planując wakacje w Gruzji, że pogoda sprzyja tutaj cały rok.
Czyli to nie jest takie miejsce z takimi czterema porami roku, jak my to sobie tutaj wyobrażamy w Polsce, no bo jednak to jest gdzieś na granicy Europy, Azji, gdzieś ten Kaukaz, już taki górzysty teren, no to przeważnie kojarzy nam się ze śniegiem.
Śniegu możemy się spodziewać, ale tylko w wysokich partiach gór. Rzeczywiście Wysoki Kaukaz ma właściwie gwarantowaną zimę, więc w tej chwili takie dwa główne regiony górskie, czyli Sfanetia oraz okolice Kazbegi, są pokryte solidną warstwą śniegu. Pojawiają się okresowe takie problemy jak nieprzejezdność konkretnych dróg. Można na przykład zostać odciętym na końcu świata w pięknych gruzińskich okolicznościach przyrody, ale ta sytuacja śniegowa zarezerwowana jest właściwie do 3 miesięcy w roku. Do stycznia, lutego oraz marca. W pozostałe miesiące, zarówno w górach, jak i w takich bardziej nizinnych stronach, możemy cieszyć się taką ciepłą polską wiosną aż do gruzińskich upałów. Warto pamiętać, że szczególnie w sierpniu te upały potrafią naprawdę doskwierać. Możemy się spodziewać takich temperatur w okolicach 40 stopni w Kutaisi, w Tbilisi oraz w Batumi. No i oczywiście odrobinę mniej w tych górskich rejonach.
Jak się znalazłaś w Gruzji? Co cię tam sprowadziło?
Myślę, że tak jak często w takich sytuacjach wypada, był to zwykły przypadek. To znaczy, ja byłam wtedy studentką drugiego roku prawa i szukałam sobie różnych rozrywek na to, żeby jakoś urozmaicić sobie czas studencki. Jedną z takich rozrywek była krótka, bo tygodniowa wymiana między studentami prawa we Wrocławiu, a studentami prawa w Kutaisi, czyli w tym miejscu, w którym dziś mieszkam. Było to o tyle niespodziewane, że ja już nawet nie pamiętam, czy wiedziałam, na jaką wymianę się zapisałam. Najważniejsze było po prostu spędzić wspaniale czas z innymi studentami. I kiedy przyjechaliśmy tutaj do Gruzji, to był 2013 rok, świeżo otworzone lotnisko w Kutaisi. Turystyka raczkowała. Powiem szczerze, że wtedy Gruzja jeszcze nie była takim oczywistym kierunkiem turystycznym, jakim jest dzisiaj, a sami turyści, czy też studenci z wymiany, takimi, jakimi my byliśmy, wzbudzali wielkie przejęcie wśród Gruzinów. Ja pamiętam, że to był naprawdę taki egzotyczny czas dla Gruzji. I w tym 2013 roku, właściwie od razu, jeszcze pierwszego dnia, poznałam mojego dzisiejszego męża, czyli najpierw była to miłość do Gruzina, a dopiero później miłość do Gruzji.
Ja mam wrażenie, że miłość to zawsze nas znajdzie i po prostu trzeba czasami się wybrać gdzieś daleko, żeby ją spotkać. Często właśnie Polacy, którzy zdecydowali się osiąść gdzieś za granicą, właśnie mówią, że to była miłość. Czyli co, 10 lat już stuknęło?
Tak, w zeszłym roku świętowaliśmy 10 lat.
I powiedz mi, co to za kraj?
Wydaje mi się, że jest to kraj bardzo egzotyczny, ale ta egzotyka przybiera taką brutalną formę. To jest kraj, który najłatwiej scharakteryzować tym, że pod względem stosunków rodzinno-społecznych ma bardzo dużo z krajów arabskich, a pod względem tak społeczno-ekonomiczno-estetycznym ma bardzo wiele wspólnego z naszym wyobrażeniem o sowieckiej Rosji. Więc ten miks kaukaski jest bardzo wyraźny. Jest to wielki miks i muszę przyznać, że minęła dekada, od kiedy ja jestem w Gruzji i ten kraj nie przestaje mnie szokować. Codziennie napotykam tutaj zarówno sytuacje pozytywne, negatywne, szokujące, straszne, nie sposób się jest tutaj nudzić po prostu. Więc Gruzja na pewno jest krajem egzotycznym pod takim względem dla mieszkańców, dla turystów również, natomiast jednocześnie jest bardzo zróżnicowanym i bogatym, jeśli chodzi o turystykę. Czyli faktycznie w Gruzji możemy i jeździć na nartach w pięknych, luksusowych ośrodkach. Możemy zdobywać szczyty w okolicach 4-5 tysięcy. Możemy mieć wspaniałą wyprawę offroadową, jeździć konno, zwiedzać, jeździć nawet na pielgrzymki. I na koniec pojechać na wypoczynek w Batumi, które jest taką małą wersją Dubaju, nieco biedniejszą, i kupić tam mieszkanie w dobrej cenie. Taka jest Gruzja.
No dobrze, a jakie są plusy i minusy właśnie życia w Gruzji? Może od tych dobrych stron zacznij.
Od tych dobrych stron to na pewno na pierwszym miejscu postawię właśnie bliskość z taką pięknym wydaniem natury. Więc właściwie mieszkając w Kutaisi, 2 do 3 godzin drogi dzieli mnie od najpiękniejszych do wyobrażenia dolin, gór, jezior. Ta Gruzja ma tyle do zaoferowania, że ja przez 10 lat przy intensywnej pracy w turystyce wciąż mam na swojej liście takie miejsca i regiony, których ja jeszcze nie widziałam. Więc myślę, że to jest naprawdę piękne, a nawet fakt, że te same miejsca w różnym okresie roku wyglądają inaczej, sprawia, że mieszkanie w Gruzji pod względem turystycznym nigdy się nie nudzi. To jest na pewno plus. Numer 2, jeśli chodzi o plusy, to bezpieczeństwo. Ja mogę z ręką na sercu powiedzieć, że nie muszę ani zamykać samochodu, ani nie muszę zamykać drzwi na klucz, ani nie boję się w nocy spacerować samotnie, czy to po lesie, czy po parku, czy po centrum miasta. Czuję się stuprocentowo bezpieczna i myślę, że to jest duży plus. Kolejny plus mieszkania w Gruzji jest taki społeczny. Gruzini są bardzo otwarci, rodzinni i faktycznie są ze sobą blisko. To znaczy tutaj na rodzinę, przyjaciół, znajomych można liczyć w 100%. Wszyscy są dla siebie bardzo uprzejmi i wszyscy dbają o te relacje międzyludzkie, żeby były jak najlepsze. Każdy też tutaj musi brać odpowiedzialność za to, co robi, więc nikt nie ryzykuje jakimiś takimi śliskimi przejawami w stosunku do innych ludzi, dlatego że tutaj wszyscy mieszkają bardzo blisko siebie, wszyscy mają kontakt, nasi sąsiedzi to są nasi dobrzy znajomi i wszyscy dbają o to, żeby atmosfera była jak najlepsza.
Powiedziałaś o plusach, a teraz minusy.
Boże, minusy to jest mój ulubiony temat, dlatego że ja cierpię na taką znaną wśród Polaków przypadłość narzekactwa. Więc jeśli spotykam się z jakimiś innymi Polakami mieszkającymi w Gruzji, na przykład na lotnisku, kiedy czekamy na naszych gości, to my kochamy sobie tak ponarzekać. I takim jednym z zasadniczych tematów narzekania na mieszkanie w Gruzji jest fakt, że podczas gdy bycie tutaj turystycznie jest bardzo przyjemne, to życie tutaj na co dzień sprawia wiele trudności. I jedną z takich trudności jest zaakceptowanie faktu, że estetyka gruzińskich miast jest bardzo daleko od tego, do czego przywykliśmy w Polsce. To znaczy panuje tutaj właśnie brutalizm połączony ze skrajnym indywidualizmem. I nam w mojej dzielnicy objawia się to na przykład tak, że podczas gdy blok mieszkalny zaplanowany był jako jedna bryła, to okazuje się, że każde piętro i każdy sąsiad zaplanował pewien dodatek, który urozmaici mu to mieszkanie z zewnątrz. Czyli na przykład osoba mieszkająca na parterze do bloku mieszkalnego w centrum miasta postanowiła dobudować garaż, w którym stawia swój samochód, wykorzystując do tego ziemię, która należy do miasta. Tak więc przy takim, wyobraźmy sobie taki typowy blok polski, możemy przed remontem, w takich latach 90., do którego osoby mieszkające na parterze dobudowały garaż z wejściem przez balkon. A w tym samym czasie sąsiad z drugiego piętra postanowił wybudować balkon, który nie był zaplanowany w strukturze tego budynku, wobec czego nagle dobudowany jest balkon. A jeszcze sąsiad z trzeciego piętra poszedł o krok dalej i zamiast balkonu dobudował sobie jeszcze jeden pokój, który na wysokości trzeciego piętra wystaje z struktury balkonu. Do tego wszystkiego dodajemy jeszcze fakt, że każdy skrawek elewacji, który jest przypisany do danego mieszkania, każdy mógł sobie zaplanować w osobnym kolorze i z osobną strukturą, czyli niektórzy sobie zrobili tam cegłę, inni zaplanowali jakiś na przykład egzotyczny kolor typu pomarańczowy, a jeszcze ktoś miał, popuścił wodze fantazji i zaplanował sobie taką elewację a la starożytny Rzym. I tak dokładnie wygląda mieszkanie na przeciętnym osiedlu gruzińskim. To wszystko w mniejszym lub większym stopniu przekłada się też na centrum miasta, na budynki komercyjne, bardzo często również na budynki należące do miasta, więc ten miszmasz jest bardzo egzotyczny, brutalny, no i tak jak zostało już wielokrotnie udowodnione, to jakie jest nasze otoczenie bardzo wpływa na nasz nastrój, na nasz humor, więc to jak wygląda Gruzja od strony mieszkańców też nie pozostaje bez wpływu na to, jak my się tutaj czujemy.
To jacy są Gruzini? No bo tak, powiedziałaś, że rodzinni, można na nich liczyć, są indywidualistami, a tak ogólnie można to tak określić, jakim są narodem?
Na pewno są narodem, który lubi się bawić. Nie za bardzo przykłada uwagę do tego, żeby być na czas. I na pewno to nie jest naród, który możemy określić jako pracowity. Więc to na pewno bardzo nas odróżnia, Polaków oraz Gruzinów, dlatego że my Polacy jesteśmy pracowici i wydaje mi się, że też lubimy robić rzeczy na 100% naszych możliwości. Jesteśmy krytyczni wobec siebie, wobec innych, ale to przekłada się na nasze dążenie do jak najlepszego efektu. Podczas gdy Gruzini wręcz przeciwnie. Oni są nastawieni na to, żeby było miło i przyjemnie i żeby spędzić czas z winem w ręku w przyjacielskim gronie, wstawać późno i wychodzić wcześnie z pracy. Nie są krytyczni wobec siebie, nie są krytyczni wobec innych, wobec tego to życie płynie tutaj o wiele lżej. Być może też dlatego Gruzji jeszcze na przykład nie dotknęła epidemia depresji, jeszcze tutaj wszyscy są zdecydowanie tacy zdrowsi psychicznie, jeśli mogę tak to nazwać. Wynika to właśnie chyba z tego, że tutaj żyje się lekko i przyjemnie. I ten naród na pewno jest właśnie na to nastawiony.
Czyli można powiedzieć, że oni są po prostu szczęśliwymi ludźmi. Więc może jakby ta forma, wiesz, wstawania późno, wychodzenia wcześniej z pracy, może my też musimy się tego nauczyć.
Na pewno bardzo dobrze by zrobiło, gdybyśmy wzajemnie się wymieniali. Gdyby Gruzini trochę przejęli z Polaków, a Polacy trochę przejęli z Gruzinów, bo faktycznie Gruzini bardzo mało potrzebują do szczęścia. I tego na pewno też możemy się od nich nauczyć, że dla nich takie symboliczne spotkanie naprawdę z kieliszkiem wina, które sami wyprodukowali, z 5 euro w kieszeni jest cenne i jest, sprawia, że to już są dla nich po prostu, to jest wspaniały czas. Oni to kochają. Oni nie potrzebują dużych wakacji, nie potrzebują dużych imprez. To, co mają, jest dla nich wystarczające do pełni szczęścia. I tak samo w Gruzji jest trochę inne poczucie w ogóle tego, czym jest bogactwo. Dlatego, że w Gruzji nie do końca bogactwo przejawia się w tym, ile masz pieniędzy w kieszeni, tylko bardziej w tym, kogo masz wokół siebie. Bogactwem jest posiadanie rodziny, przyjaciół, bliskich. Wartość Gruzina właściwie jako mężczyzny, oni sami siebie liczą i określają pod tym względem, kto ilu ma przyjaciół. Dlatego, że tutaj właściwie te przyjaźnie są celebrowane w każdym momencie, czyli na przykład jeżeli Gruzin sprzedaje samochód, to on na spotkanie z potencjalnym klientem nie pójdzie sam, dlatego że to by go postawiło w takiej sytuacji, może by ktoś pomyślał, że on jest sam i nie ma przyjaciół. On weźmie ze sobą minimum 2 przyjaciół dla takiego wsparcia emocjonalnego, bo tutaj wartością jest bycie w grupie, a siła wcale nie objawia się przez to, że jesteś sam.
Tak, chciałabym o języku gruzińskim teraz porozmawiać. On ma taki trochę alfabet, ni to osmański, ale taki koronkowy, taki jest dosyć ozdobny. Chciałabym się dowiedzieć, w jakim stopniu ty znasz gruziński po 10 latach. Udało ci się opanować ten język, czy porozumiewasz się w jakimś innym?
W naszej rodzinie porozumiewamy się w języku angielskim, natomiast ja gruziński znam komunikatywnie i zawdzięczam to właściwie okresowi pandemii. No bo to dopiero pandemia zmusiła ich właściwie mnogość wolnego czasu. Zmusiła mnie do tego, aby przysiąść do języka gruzińskiego. Warto pamiętać, że Gruzja w okresie pandemii była całkowicie zamknięta przez rok. Od marca 2020 roku do marca 2021 roku nikt właściwie z Gruzji nie mógł ani wyjechać, ani przyjechać. Branża turystyczna stanęła. Życie w Gruzji właściwie stanęło. Ja pozbawiona czegokolwiek do roboty, bo ja oczywiście zostałam w Gruzji w tym czasie, zapisałam się na lekcje języka gruzińskiego, które trwały codziennie przez 7 dni w tygodniu, przez kilka miesięcy. I to właściwie pozwoliło mi na opanowanie języka gruzińskiego w stopniu komunikatywnym. Od razu zaznaczę, że ten egzotyczny alfabet jest najłatwiejszym, czego można się nauczyć w języku gruzińskim. Im dalej w las, tym ciężej. Alfabet jest właściwie, jest piękny. Alfabet jest też takim alfabetem, który jest do niczego niepodobny. Gruzini mają własny alfabet oraz język, który właściwie nie ma swojej grupy językowej. Język gruziński jest w grupie językowej z językiem gruzińskim, jego wariantem występującym w Abchazji. Więc to na pewno było o tyle trudne, że język gruziński jest do niczego niepodobny i nie można było znaleźć żadnego punktu wspólnego. Natomiast tutaj mieszkańcy Gruzji, Polacy, bardzo często uczą się języka gruzińskiego i dysponują nim na takim porządnym poziomie. Co więcej, Gruzja jest o tyle przyjaznym krajem, że możemy się tutaj dogadać bez problemu. Mi właściwie przez wiele lat wystarczał język angielski połączony z językiem rosyjskim. A język rosyjski na takim poziomie turystycznym właściwie. Jeżeli my będziemy mówić do Gruzinów językiem polskim z rosyjskim akcentem, jaki możemy sobie wyobrazić, a oni będą do nas mówić w języku rosyjskim, ale takim powolnym i skoncentrowanym na komunikacji, to właściwie wszyscy się dogadają. Więc mi tutaj przez wiele lat wystarczał język angielski z językiem rosyjskim, a w tej chwili już coraz lepiej szkolę swój język gruziński, co nadal pozostaje trudne. Muszę przyznać, że jest to naprawdę trudny język.
Tak, będziemy zbliżać się już do końca naszej audycji i na koniec wszystkich swoich rozmówców proszę o to, żeby w języku, w którym się porozumiewają w danym kraju, który w zasadzie obowiązuje w danym kraju, pozdrowili słuchaczy naszego radia. Czy dałabyś radę pozdrowić nas po gruzińsku?
Mego brebo, zalian miharia i hodhes ak kopna, w pikro prom bevri informazione bi v kontadhes da, zalian kargi kneba, čveni šehwe drasa kartveloši. Agvi knebi me, da zalian miharia i kneba, tušen stumrad i kneba sa kartveloši.
Pięknie. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę i za spotkanie i za Twoją opowieść o Gruzji.
Bardzo dziękuję, bardzo miło było opowiadać o Gruzji. Oczywiście wszystkich zapraszamy. Gruzja czeka na każdego.
Moim i Państwa gościem była Martyna Kaczmarzyk, mama Sachlisi, która opowiadała nam dzisiaj o Gruzji. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Rozmówki polsko-polskie. Czyli o tym, jak żyje się Polakom na emigracji w różnych zakątkach świata. Na program zaprasza Karolina Rogus-Namiotko. Rozmówki polsko-polskie. Tylko na antenie Polskiego Radia Chicago.